Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj postawić takie wydawałoby się proste pytanie, ale odpowiedź na nie nie jest wcale taka łatwa. Chciałbym zapytać, czy człowiek jest dobry? Niby proste pytanie. Czy człowiek jest dobry? To jest troszkę takie też, można powiedzieć, pytanie filozoficzne. I chciałbym może zacząć te nasze rozważania od tego, że przeczytamy Słowo Boże, a dzisiaj chciałbym przeczytać dwa wersety z drugiej Księgi Królewskiej, z 8 rozdziału, 12 i 13 werset. Druga Księga Królewska, 8 rozdział, 12 i 13 werset. A Hazael zapytał: dlaczego mój pan wybuchnął płaczem? A on odpowiedział: dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętom ich roztrzaskasz głowy, a brzemiennym porościnasz brzuchy. Hazael odpowiedział: czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tak okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to: pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. Bracia i siostry, kiedy ten Syryjczyk, przyszły król Aramu, usłyszał to słowo prorocze, które wypowiedział prorok Elizeusz względem jego życia, przestraszył się. Nie dowierzał temu, że on jest zdolny uczynić tak straszne, tak okropne rzeczy w swoim życiu. Nie wierzył w to. Ale historia biblijna mówi nam o tym, że te rzeczy się wydarzyły, że te rzeczy miały miejsce, że proroctwo okazało się być proroctwem prawdziwym i wypełniło się. Zadziwiające, bracia i siostry, że człowiek jest w stanie popełnić tak okrutne rzeczy, takim okrucieństwem emanować w swoim życiu. Dlatego człowieka, który usłyszał tą przepowiednię, to było coś niepojęte, coś zaskakujące. Ale to wydarzyło się w jego życiu. To miało miejsce w jego życiu później. On wcale nie był przygotowywany, szkolony na jakiegoś okrutnika, na jakiegoś strasznego człowieka. Nie przebywał w jakimś specyficznym środowisku, które by kształtowało jego postawę, jego zachowanie właśnie w takim kierunku. Jak to się dzieje, że człowiek, zwykły człowiek, potrafi się dopuścić tak okrutnych rzeczy? Czy kiedy przeczytałem ten tekst, pomyślałem o tym, co dzisiaj w świecie mówi się na temat człowieka, kiedy byście współczesnym filozofom, socjologom zadali pytanie, czy człowiek jest dobry, usłyszelibyście myśl humanistyczną, która dominuje dzisiaj w Europie i myślę, że też w dużej części na świecie, która mówi o tym, że człowiek jest dobry. Gdybyście dzisiaj zapytali o to mądrych ludzi, którzy kształtują opinię publiczną, to z pewnością powiedziałbym wam, że dzieją się czasem takie różne przykre rzeczy w życiu człowieka, ale człowiek jest dobry. Trzeba wierzyć w człowieka. Ta myśl, którą dzisiaj posługują się ludzie, powstała gdzieś 200 lat temu, kiedy filozof francuski powiedział, że natura uczyniła człowieka szczęśliwym i dobrym, lecz społeczeństwo go znieprawiło i uczyniło nieszczęśliwym. To była myśl, która była głoszona w czasach wielkiej rewolucji francuskiej. I ona też miała jakiś wpływ na to, co działo się w czasie rewolucji francuskiej. A działy się okropne rzeczy. Jean Rousseau właśnie działał w tamtych czasach. Był znanym filozofem francuskim i tą myśl Rousseau podchwycili humaniści XIX, XX wieku i zaczęto mówić, że człowiek jest dobry. Tylko środowisko, ten świat jest zły, który go otacza. Ja tu widzę jakąś niekonsekwencję, bo przecież świat tworzą ludzie. To skoro ludzie są dobrzy, to dlaczego świat jest zły? Bracia i siostry, Rousseau opowiadał, natura uczyniła człowieka szczęśliwym i dobrym, lecz społeczeństwo go znieprawiło i uczyniło nieszczęśliwym. I tak zastanawiałem się nad tą myślą, nad tym stwierdzeniem, nad tą filozofią życia, która dzisiaj towarzyszy ludziom w tym świecie, w którym żyjemy. Czy człowiek jest dobry? Zacząłem się nad tym, bracia i siostry, zastanawiać, czy ta myśl filozoficzna jest myślą prawdziwą czy fałszywą? Czy my żyjemy prawdą o człowieku, czy żyjemy w jakiejś urojonej rzeczywistości, która nam przedstawia człowieka jako kogoś, kim tak on naprawdę nie jest. Wiecie, kiedyś zadano takie, może nie pytanie, ale taka myśl pojawiła się też w jednej z rozmów Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś spotkał człowieka, on w Biblii nie jest wymieniony nawet z imienia, z nazwiska, nie wiemy dokładnie, kto to był. I on podbiegł do Pana Jezusa i zwrócił się do Niego: nauczycielu dobry. Jest zaskakujące, co Pan Jezus jemu odpowiedział. Pan Jezus go zapytał, czemu mnie nazywasz dobrym? Już to wydaje się być zaskakujące. Jezus, Syn Boży, mówi do tego człowieka, czemu nazywasz mnie dobrym? W Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 18 wersecie czytamy, Pan Jezus mu mówi, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Ewangelia Marka 10:18. Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Powiem wam, bracia i siostry, że to jest uderzające, co mówi Pan Jezus Chrystus o dobroci człowieka. I tak, kiedy przeciwstawić tę myśl, którą on wyraża, myśli tego późniejszego filozofa francuskiego, który w czasie rewolucji francuskiej mówił, że człowiek jest dobry, to jakoś widzimy, że ta biblijna prawda nie pokrywa się z tym, co mówi myśl filozoficzna ludzkości. A więc mamy takie zderzenie, bracia i siostry, dwóch światów. Świata tego duchowego, Bożego Królestwa i tego świata, w którym żyje człowiek, otaczającego go świata, różnych zjawisk, różnych ludzi, różnych przedziwnych rzeczy. I w tym wszystkim pada pytanie, czy człowiek jest dobry. I odpowiedź, jak widzicie, nie jest jednoznaczna. Filozofia humanistyczna mówi coś innego. Dzisiaj to społeczeństwo jest pod wpływem tej myśli. Pan Jezus wyraża dość zaskakującą nas myśl. Pyta się, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I to jest spojrzenie właściwe na nasze życie. Bracia i siostry, w 1971 roku na Uniwersytecie w Stanford przeprowadzono eksperyment. Piwnicę tego uniwersytetu zaadaptowano jako więzienie i za $15 dziennie przyjęto ludzi, którzy chcieli wziąć udział w pewnym eksperymencie, który tam miał być przeprowadzony. Ten eksperyment miał przebiegać przez 14 dni. I zgłosili się różni ludzie. Nie wybierano jakąś specyficzną elitę, ale brano od takich, którzy się zgłosili do tego eksperymentu, zapłacono im po $15 za każdy dzień tego eksperymentu i zaprowadzono ich tam do tego zaaranżowanego więzienia i część z nich była więźniami, a druga część, ta mniejsza, tych osób, które wzięły udział w tym eksperymencie, była strażnikami więziennymi. W czasie tego eksperymentu zaczęły się dziać już pierwszego dnia niepokojące rzeczy. A po kilku dniach musiano w ogóle ten eksperyment przerwać z powodu okrucieństwa, jakie zapanowało tam w tej piwnicy Uniwersytetu Stanford. To, co stało się w czasie tego eksperymentu, zaszokowało tych, którzy przeprowadzali ten eksperyment. Oni się nie spodziewali, że takie rzeczy mogą się dziać wśród zwykłych ludzi. No, od tak wziętych z ulicy. Bracia i siostry, ja kiedy tym tematem się zainteresowałem, przyglądałem się tym wszystkim rzeczom, pomyślałem sobie, że człowiek powinien być bardzo ostrożny, powiem dokładnie, o pewność swojego zachowania w swoim życiu. To nie są jakieś wyjątkowe sytuacje. Ten eksperyment obnażył pewną słabość człowieka. My, kiedy patrzymy na wielkich zbrodniarzy, powiedzmy z czasów wojny, zbrodniarzy hitlerowskich, nazistów, no to jesteśmy pełni potępienia, jak to możliwe, jakie okrutne rzeczy ci ludzie czynili, to jest coś okropnego. Zresztą w procesie norymberskim wielu z tych przywódców hitlerowskich Niemiec zostało skazanych i można powiedzieć, jakaś sprawiedliwość się okazała. Ale kiedy popatrzymy na życie niektórych z tych ludzi, ja kiedyś czytałem biografię komendanta obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa. Rudolf Hess był wychowywany w bardzo religijnej rodzinie. On był w dzieciństwie ministrantem, a ojciec jego miał wielkie pragnienie i przygotowywał go do tego, żeby wstąpił do seminarium i został księdzem katolickim. Ale Hess wybrał karierę wojskową i później został komendantem między innymi tego strasznego obozu. Józef Stalin był seminarzystą prawosławnej uczelni teologicznej. Miał zostać duchownym prawosławnym popem. To jest zadziwiające, bracia i siostry, bo my się zastanawiamy, skąd to jest niemożliwe, żeby coś takiego stało się w życiu zwykłego człowieka, żeby on mógł być tak straszny i tak okrutny. No na pewno nie ja. Ci, którzy szli na ten eksperyment w Uniwersytecie Stanford, myśleli tak jak my. Ale okoliczności sprawiły, że nagle zaczęli robić rzeczy, o których by nigdy wcześniej nie pomyśleli. I tak, kiedy patrzę na to wszystko, to myślę o tych słowach Pana Jezusa: nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Możecie powiedzieć amen? Bracia i siostry, czy człowiek jest dobry? Dzisiaj zadałem to pytanie. Jean Rousseau mówi, że człowiek jest dobry. Nie mówi, że Bóg uczynił człowieka dobrym, mówi, że natura. Tak dzisiaj wypada mówić w tym świecie. Dzisiaj ten świat udaje, że Boga nie ma. Jak trzeba coś powiedzieć o Bogu, to lubi użyć jakiegoś zastępczego pojęcia, terminu, byleby nie użyć słowa Bóg. Więc przeważnie się mówi siła wyższa, albo mówi się natura, bo to jest takie XXI wiek, to są ludzie oświeceni, ludzie mądrzy, ludzie dobrzy, mają właściwe spojrzenie na świat. Bracia i siostry, ja myślę, że człowiek w XXI wieku niczym nie różni się od ludzi z pierwszego wieku, z X wieku. Może ma inne gadżety, którymi się dzisiaj bawi, elektroniką i z tego jest bardzo dumny. Ma różne pojazdy, maszyny mechaniczne, którymi umie się posługiwać. Ale myślenie ludzkie jest takie samo, bracia i siostry. Człowiek jest cały czas taki sam. Może mieć większą wiedzę, może mieć mniejszą wiedzę, ale stale ma to samo sumienie. Stale człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Bóg kiedyś, kiedy stwarzał człowieka, to stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. I chciał, żeby był do niego człowiek podobny. A więc chciał, żeby był człowiek dobry. Bo Pan Jezus mówi, że Bóg jest dobry. Ale pod wpływem okoliczności niejednokrotnie wyzwalają się w człowieku złe emocje. I człowiek dopuszcza się strasznych rzeczy. I ja myślę, bracia i siostry, że powinniśmy mieć, jeśli chodzi o spojrzenie na człowieka, przede wszystkim spojrzenie biblijne. Dlatego chciałbym otworzyć list do Efezjan, rozdział 2 i stamtąd chciałbym przeczytać kilka wierszy. List do Efezjan, 2 rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy, niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Halleluja. Halleluja, że to się tak potoczyło, że kiedy po raz pierwszy człowiek zawiódł już Boga w ogrodzie Eden, tam Bóg miał plan, cudowny plan zbawienia z łaski człowieka. Jak to cudownie, jak to wspaniale, że Pan Jezus Chrystus pojawił się na tym świecie. Że nie jestem dzisiaj sam z tym problemem, z tą naturą, która prowadzi mnie nie w to miejsce, w które bym chciał. Wiecie, tu jest analiza, Boża analiza sytuacji duchowej człowieka. Bóg powiada, że wy jesteście martwi dla mnie. Kiedy jesteście w grzechu, to jesteście nieżywi dla mnie, nie przedstawiacie wartości dla mnie. Potrzebuję was żywych, bo kiedy grzeszycie, umieracie. Dlatego Pan Jezus zaproponował kiedyś Nikodemowi, że musi się narodzić na nowo, żeby ujrzeć Królestwo Boże. Człowiek musi mieć nowe życie od Boga, żeby zacząć inaczej postrzegać ten świat i żeby nie być zdominowany przez tą filozofię ludzką, która prowadzi go często na manowce. Bo Bo cóż z tego, kiedy wmówisz komuś, że jest dobry, a on popełni złe rzeczy i nie może się podnieść z tego i widzi, że tkwi w złym. Na cóż mu filozofia Jeana Rousseau? Oto nagle człowiek zostaje nagi ze swoim życiem, z tą rzeczywistością, która go otacza. Bóg mówi, umarliście przez grzechy wasze. Bracia i siostry, jest napisane, że chodziliście według modły tego świata. Dzisiaj jest moda na humanizm. Dzisiaj jest moda na tym, żeby mówić dobrze o człowieku, żeby emanować pozytywną energią. Stosuje się różne socjotechniki, zabiegi, żeby zmotywować człowieka do większej aktywności w pracy, w działaniu. Ale wszystko to są pewne półśrodki. Bo kiedy człowiek zmierzy się z sobą tak naprawdę w trudnych okolicznościach, to widzi, jak jest bezradny, jak potrzebny mu jest Bóg, jak potrzebna mu jest łaska, która pochodzi z nieba, żeby mógł się podnieść i wstać i iść przez to życie. Czy człowiek jest dobry? Bracia i siostry, ten tekst mówi o pożądliwościach ciała, zmysłów. Mówi o tym, że byliśmy dziećmi gniewu. Byliśmy źli. Bóg się na nas gniewał i myśmy się gniewali na wiele rzeczy. Niesłusznie. Często żyliśmy w nieprzebaczeniu, w złości. Ale Bóg jest dobry. Bogaty w miłosierdzie. Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. Dlatego pomyślał o tobie, kiedy umarłeś przez upadki. Pomyślał o kimś, kto cię może ożywić, kto cię na nowo może przyprowadzić do świadomości życia, dobrego życia, życia udanego, życia, z którego będziesz mieć satysfakcję. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Dzisiaj mówi do was, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. To są słowa naszego Pana. Bracie i siostro, ja myślę, że dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad tym tematem, powinniśmy założyć zdrowy fundament. Bo jeśli teza naszego życia jest oparta na fałszywym założeniu, to nasze życie może się okazać wielkim kłamstwem, wielką mistyfikacją. Dlatego potrzebujemy założyć fundament. Potrzebujemy prawdziwej tezy. Nie możemy się oprzeć na kłamstwie i budować życie. Budować życie i wmawiać sobie, że jestem dobry i wszystko, co robię, jest dobre. Bracia i siostry, Boża geneza życia człowieka, życia duchowego człowieka jest zgoła inna. Człowiek grzeszny to martwy człowiek. A co znaczy martwy człowiek? Nic nie znaczy. Jego życie się już zakończyło. Nie jest w stanie nic zrobić. Bóg potrzebuje żywych ludzi. Bóg potrzebuje ciebie, abyś mógł iść przez życie tak, jak On to życie zaplanował dla człowieka. Bo Bóg stworzył ciebie na obraz i podobieństwo swoje, bo Bóg jest Bogiem dobrym i On chce, żebyś był dobrym synem, dobrą córką Bożą. Ale my mamy z tym kłopot. W liście do Rzymian w rozdziale 7 pisze o tym apostoł Paweł. Chciałbym przeczytać z listu do Rzymian 7 rozdział, 2 wersety, 18 i 19. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. To jest, bracia i siostry, ta wojna wewnętrzna. Ktoś powiedział, że najtrudniejsze wojny, walki człowiek sam ze sobą prowadzi. I apostoł Paweł, taki świątobliwy mąż, on również tą walkę prowadził. On wiedział o tej naturze, złej naturze, która tam gdzieś w człowieku jest. I my tą naturę złą musimy umartwiać i prosić Pana o dobre serce, o dobre życie. Prosić Boga, aby wszedł w nasze życie. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, w wierszu 23, jest napisana cała prawda o nas, bracia i siostry. Bardzo prosty, krótki werset. Tam jest napisane, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im czegoś. Czego człowiekowi brak? Kiedy zgrzeszy? Brak mu chwały. Brak mu chwały Bożej. Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to stworzył go w tym procesie stwarzania całego świata jako ukoronowaniem swojego dzieła. On miał chwałę Bożą tutaj na tym świecie. On w zastępstwie Boga pewne rzeczy robił na tym świecie. Pamiętacie, Bóg Adamowi polecił nazwać zwierzęta. To nie Bóg nazywał, Adam. On był na obraz i podobieństwo Boga stworzony. To był zamysł Boży, ale wszyscy zgrzeszyli i brak im czegoś. Brak im chwały Bożej, brak im obecności Bożej w życiu. Brak im dobroci, która pochodzi od Pana, bo Bóg jest dobry i Bóg chce dobrych rzeczy w twoim życiu. Dlatego potrzebujesz opamiętania, potrzebujesz nawrócenia, potrzebujesz nowozrodzenia. Bracie i siostro, kiedy zmagasz się z grzeszną naturą, potrzebujesz Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowanego, który przelał krew za twój grzech. Potrzebujesz Chrystusa zmartwychwstałego, który powstał z martwych i pełen mocy, triumfuje nad diabłem, nad śmiercią, jest zwycięski, bo Bóg przeznaczył cię do życia zwycięskiego, do życia dobrego. I potrzebujesz w tym życiu Boga, bo inaczej sobie nie poradzisz. Bo inaczej się zaploczesz w różne sprawy i będzie ci strasznie trudno. Dlatego człowiek musi się narodzić na nowo. Pan Jezus mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To jest tak ważne, żebyś był żywy przed Bogiem. Nie martwy z powodu grzechu, ale żywy przed Bogiem. Dlatego potrzebujesz nowozrodzenia. Potrzebujesz opamiętania, potrzebujesz nowego życia i to ma przygotowane dla ciebie Pan. Bo Pan daje z łaski zbawienie, za darmo, możesz je wziąć, nie potrzeba nic płacić. Uczynki mają się później pojawić jako dowód tego, co przeżyłeś z Bogiem. Ale ten początek to jest wszystko za darmo. Możesz to zabrać. Możesz dzisiaj z tego skorzystać. Możesz być nowym człowiekiem. Możesz zacząć nowe życie. I możesz uczciwie sobie odpowiedzieć dzisiaj również na pytanie, czy człowiek jest dobry? Czy ja jestem dobry? Czy moje życie jest dobre? Bracie i siostro, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc dzisiaj zapraszam cię do tego, żebyś zadbał o chwałę Bożą w swoim życiu. Przyjdź do Pana Jezusa. Zapraszam cię dzisiaj do modlitwy. Jeśli masz pragnienie się modlić z Tobą o takie rzeczy. Przyjdź dzisiaj tutaj do przodu. Będę chętnie z Tobą się modlił o te rzeczy. O łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę, nie z Was to. Boży to dar. Nie z uczynków, żeby czasem komuś do głowy nie przyszło chlubić się tym. To jest wszystko z łaski. Od Pana. Weź, skorzystaj, przyjdź i raduj się życiem jako dobry Boży człowiek. Amen.